czymś niewiadomego. A moja na przykład żona wie taką rzecz. Jak ona nie jest pewna siebie, też jest, wtedy jest groźna. Jak wie, to nie boi się. Ona wie na przykład, że zupełnie nie gustuje w modelkach. I to jest czysta prawda. Ja nie cierpię chudych kobiet. Więc ona bez najmniejszego wahania mnie przedstawia, może mnie zostawić z najpiękniejszą, ale bywają przepiękne te jej koleżanki. Bo mnie wie, że mnie to nie interesuje. No jak zobaczy małego grubaska, albo jakąś, to ona z dużym niepokojem patrzy, czy moje oczy się nie odwracają do obfitych kształtów tej pani. Więc
nie podzielam twoich upodobań.
Ja wiem, że moje są bardzo specyficzne. Ale w każdym razie jej o niepokojeni nowość. Ktoś się pojawił, nie wiem kto on jest, co on jest. W dodatku ten Michalski, który podrywa dziewczyny, ten Michalski, który ma fatalny wpływ na Piotra, oni na pewno obaj podrywają.
To dobrze, że ja cię z nią nie kontaktowałem, bo miałem cię z nią, albo z jej, proszę ciebie, siostrą, panią Pawluśkiewicz, proszę ciebie skontaktować, żeby mi przerzucić forsę, bo już miałem nawet adresy, proszę ciebie, notowane. Wtedy jak chodziło, nie wiem czy pamiętasz, że ty żeś przekazał wtedy przez Kołodziejczyka oraz kogoś innego, a powiedz, nie o nikogo, kogo ja mogę, więc Smyczek mi podał ich adresy, proszę ciebie i
tej Soszyńskiej,
tak? Pawluśkiewicz chyba jechała wtedy do Polski, rozumiem, tam mieszkała, bo to jest jej siostra, tylko...
Tej Soszyńskiej?
Tak, dyrektorka Interfragransów w tym.
To wszystko jest bardziej skomplikowane niż ja to potrafię wyrazić, bo przecież tą siostrę myśmy kiedyś spotkali, tylko to było wcześniej, jak ona taki jeden obraz tam zawiozła twój, pamiętam, i szukała nabywcy, tak.
No to rzeczka znajome są po prostu obie i to po prostu stąd wynikło, przecież ja to miałem nawet adresy ponotowane, tych dwóch, a ponieważ widziałem jedną z nich w towarzystwie właśnie Głobielnicki, że narobił zdjęcia tego pajaca, prawda? Był ubrany jak na dożynki w spale.
Porobił, tak?
No pewnie, no to bo przecież tobie chyba dał.
Nie, tego nie było.
Nie dał ci tego zdjęć? Nie, no to były, no przecież jego z tą brudką, przecież nie ubranego, mówię, jak na dożynki w spale, no to tam widziałem. Bodajże trzy zdjęcia były co najmniej, stąd widziałem otoczenie niewieście, które tam około chodziło i myślałem, że ty te zdjęcia dostałeś, a to widać Winicki już zastosował cenzurę.
Nie, on wyraźnie zastosował cenzurę. Ja zauważam, że on twierdzi różne rzeczy, które no nie mogą być prawdą. To, że on nie ma żadnych obrazów sfotografowanych twoich w slajdach, zatrzymał do siebie. Już nie będę się z nim kłócił, ale przecież on mi kiedyś powiedział, no, że je powiedział. Ma. No. Powiedział mi kiedyś, że je ma.
On powiedział, jeśli już idzie o to, jak to wygląda, tylko już nie poruszaj, że ja powiedziałem, bo później...
Nie, już w ogóle nie wtrącę.
...się aferem, że on miał masę tych zdjęć. W slajdach jest, przecież ja je sam widziałem, demonstrował tłumaczkowi. Mówił, że są to odrzuty. Mówił, że z materiałem konkretnie, ja pytałem, czy... Bo była taka historia, że zastanawiałeś się, ty płacisz mu łącznie z odrzutami, mówię, przecież Dmuchowski na własne życzenie powiedział, że płaci tylko za udany materiał, za zepsuty się na zachodzie nie płaci, a ponieważ ja robię na własnym materiale, a Dmuchowski mi zwraca tylko za udany, no to zepsute zostaje dla mnie. I to są zepsute, on powiedział, ten jest za ciemny, ten za jasny. Ja mówię, dla wydawnictw krajowych nie ma to rzeczywiście znaczenia, bo oni to zepsują jeszcze 30 razy bardziej, odbijając, zresztą sam wiesz, że zagraniczne także fałszują kolory, bo jak w tych katalogach są sfałszowane, czy to obrazom przeszkadza? Proszę ciebie, wierność kolorystyczna nie jest aż tak ważna, tak samo jak jeżeli cała gama jest przesunięta w jednym kierunku, nie do jakichś granic nieprzyzwoitości, ale
tak przesunięta. Proporcje i stosunki liczą, jeżeli są zafałszowane zupełnie stosunki między barwami, to jest daleko groźniejsze chyba niż jeżeli jest.
No powiedzmy to może zielone, które tam jest, zyskało moim zdaniem na reprodukcji zamiast stracić. To wygląda na grubo lepszy obraz niż zachował się w mojej pamięci. On jest bardziej wyblakły w naturze, mniej jest jakby wyraźny, rozumiesz? To wyszło bardzo fajne tego obrazu. Jakbym taki w rzeczywistości był, to ja bym go zaliczył do tej grupy swoich, rozumiesz, lepszych. Jakby nie zaliczyłem, to znowu tak mi źle pamięć nie tego, więc ja niejednokrotnie uważam, że reprodukcja w dużej mierze może zrobić lepszy obraz, albo przynajmniej zmylić jedyna moja pociecha, jaka jest wyglądem rozmaitych dimaczów i reprodukcja im pomogła.
Że lepiej wanna wyszła, wielu ludzi mówiło. Ja też zresztą się zgadzam. Ja wolę wannę w reprodukcji niż tego. Tam są ciemniejsze chmury, tam jest ciemniejsza atmosfera, podczas gdy w rzeczywistości tam jest daleko wszystko jaśniejsze.
Tak, no więc reprodukcja w wielu wypadkach bardzo silnie pomaga.
Ale ja ci powiem, Glinicki jakieś tam.
Więc Glinicki przedstawił sprawę tak, że o ty kupiłeś od niego umowę o dzieło, kupiłeś tylko te, co wybrałeś, tamte traktowałeś jako odrzuty, w związku z tym, zgodnie z prawem bożskim i ludzkim, skoro nie dostarczałeś mu materiału poza pierwszym razem, a kupował on materiał sam za swoje pieniądze, wszystko, co zrobił poza tym, stanowi jego własność. No tak niby jest. No bo jeśli to tak było, bo jeśli z tobą nie był inna umowa, to nie tak.
Między innymi umowa była taka, że ja biorę wszystko, rozumiesz, dobre, to co on zrobił, ale że ja sobie zastrzegam prawo do negatywów i one do mnie przechodzą, wszystko, słysz? Czyli to nie było powiedziane, że odpady też do mnie należą, ale to było niejako wliczone w tym sensie, że ja mam prawo do oryginału, którym jest negatyw, i tych dwóch.
Słuchaj, nie wykluczam, bo Glinicki wielokrotnie, ja może teraz coś skrzywię, bo ja wtedy się jeszcze nie nastawiałem, nie sądziłem, że będą kontrowersje. Ale jeszcze dawniej, bo chcę już z kolei jego bronić w tym układzie, on ilekroć żeśmy robili zdjęcia i ja mówiłem, niech pan jeszcze weźmie zrobi na wszelki wypadek drugi raz powtórkę i tak dalej, to mówię, ja i tak robię więcej materiału niż Dmuchowski potrzebuje, więc może on dla siebie po prostu robił, na to ja tego nie można mu zabronić, prawda? No.
No wiesz, ja się z nim mówiłem tak, że nikt nie będzie dla mnie konkurencją.
Ale w zdjęciach?
Co?
W zdjęciach.
No a co to? A co teraz mnie, na przykład takie arkady mogą nadmuchać, jeżeli...
Ale prawo autorskie zdaje się dotyczy fotografa, a nie,
ja nawet nie zawsze nie proszę zrzeczenia się praw autorskich. Zawsze utrzymuję zrzeczenie się praw autorskich i otrzymałem od Glinickiego, otrzymałem od tego, który w Paryżu...
Ale jak to prawnie ująć sytuację, jeżeli on by się zrzekł praw autorskich, ale niezależnie od tego fotografa włożył drugą raz? Czy to się
ona nie ująć? Wtedy to się niech robi. Chodziło mi o to tylko, żeby za moje pieniądze nie, no, ktoś nie mógł być finansowany.
Więc załóżmy, bo ja nie wiem jak było, ale być może, że było w ten sposób, że Glinicki zrobił to, co za twoje pieniądze i ci się z tego wypłacił, oprócz tego za swoje pieniądze strzelił jeszcze na siebie. Licząc, że prędzej czy później będzie mógł to gdzieś przehandlować.
Dobrze. Niech i tak będzie, że
proszę on ma ciebie, sporo tego materiału porządnie oprawionego i ma takie całe...
Mnie to ogromnie rozumie. Bo on mi teraz twierdzi, że to jest nieprawda. On nie ma nic takiego, dlatego ciemny zupełnie mi pokazał szereg takich. Dał mi nawet absolutnie ciemnych odrzutów, takich, że nic nie widać, albo ledwo, które są ewidentnie niedobre. Dobrze.
Nie, więc ja widziałem lekko ciemniejsze, to no, faktycznie...
To chodzi, ale... że on ma i on... Ja już widzisz, on teraz mnie nie wykiszkuje, powiedzmy, chodzi o ciebie, więc ja sobie zresztą w końcu, gdyby były tam sprawy tego, to ja się zgodzę na to, żeby tam udzielił tych jego slajdów, niech on by tam tego dał.
Słuchaj, przecież... o tyle jest to bardziej dla ciebie znowu opłacalne, że cię nikt nie zniszczy tych slajdów, jeżeli
to chodzi. Życzyło,
tak. Weźmie tak. Slajdy.
Ale ja bym chciał mieć atut w ręku w rozmowach. Jeżeli on ma coś, proszę ciebie, w ręku, czego ja nie mam, a czym on może operować, no to ja jestem wykiszkowany, dlatego, bo po prostu...
No i ty jaki atut masz w związku z czym?
No, że jestem niezbędny arkadom. Niezbędny jestem
arkadom. No nie mówiłeś, że tak postawiłeś. Nie wiedziałem, że taka się stawia sprawy.
Ja nic nie postawiłem, to ja jestem im niezbędny, bo oni nie mogą się obejść bez moich
spraw. No jesteś niezbędny chyba pod innym względem. Oni liczą przypuszczalnie, że im dasz pieniądze jakieś. To jest
pieniądze to jest niezbędne. Swoją drogą rzecz.
Ja sądzę, że z punktu widzenia arkadów to żadna tego rodzaju niezbędność nie istnieje, bo oni, pomijając Niczka oczywiście, ale Piliszek i inni w ogóle ulewają, co tam będzie odbite. Ale... Zawsze się pewna ilość obrazów znajdzie, proszę ciebie, żeby zapełnić stronę. Czy to będą akurat obrazy te, które są od ciebie, czy nie te, to dla nich jest to blado obojętne, bo oni przypuszczalnie osobiście są tym mało zainteresowani. Dla nich jest to jedna następna pozycja wydawnicza, która w Polsce najprawdopodobniej pójdzie od ręki, a za granicą będzie leżała jak cegła przez lata.
No dobrze, ale oprócz tych, proszę ciebie, arkad, no to istnieje Nyczek. Więc Nyczek, który wie, że bardzo wiele obrazów w slajdach lub w oryginale się znajduje u mnie, ważnych dla jego publikacji, no musi ze mną się umówić na pewne rzeczy, których ja zamężę.
On nie chciał, bo to właśnie on w tej sprawie dzwonił przedwczoraj czy wczoraj, że on powiedział, no jak nie będzie możliwości, jak on nie da nic, no to będziemy musieli jechać tym materiałem, który jest w kraju. No ja na to wyraziłem zgodę, no bo w sumie powiedziałem, porozmawiam z nim, bo ludziom normalnie chyba zależy, żeby były nawet w kraju reprodukcje z napisem ze zbiorów tego, prawda? Bo to właściwie, myślę sobie, tobie chyba też zależałoby w jakimś tam sensie, żeby to było. Nawet jeżeli by to nie miało wyjść za granicę, tylko żeby było w kraju, myślę sobie. I tylko też powiedział, nie mam negatywów. No mówię, jeżeli on ma rzeczywiście już tylko pojedyncze negatywy, to rzeczywiście nie mogę, nie można ich przesyłać tu, bo je tu mogą zniszczyć. Ale mówię, weźmiemy to, co od Glinickiego, no powiedzmy, no tych dwóch, trzech najważniejszych nie będzie, bo mówię, facetów w dołku Glinicki nie fotografował i być może tam jeszcze czegoś nie fotografował, no to trudno, no to albo dam czarno-białe, albo w ogóle przeżyje, jeżeli Dmuchowski nie zechce, czy nie będzie mógł udostępnić swojego tego. I tak właściwie ta sprawa stanęła w rozmowie przedwczoraj, także Nyczek na pewno nie da się przekonywać do niczego, bo po prostu, no... to wiem, on w jakimś stopniu używa moich rzeczy w formie ilustracyjnej. Jest jednak z czego wybrać, wiesz, Muzeum Sanoku, czy Muzeum Narodowe, czy wreszcie to, co jest u Tomka. No jeżeli w sumie sfotografuje de facto w książce, to jest wreszcie obojętne, co się znajduje na zdrowy zrozum. I tak ja widzę, jak mi wreszcie te tony tego mojego materiału narobił Glinicki, że im więcej, tym gorzej jest. Czyli
żeby się,
ja uważam, oni i tak za dużo, nie chcą 70, proszę ciebie, pozycji, tak mówili mi z Arka, grubo za dużo, to jest ten sam błąd, który był album Leonor Fini, właśnie ten z wstępem Jeleńskiego, że było za dużo. Już kilka wtedy osób mi mówiło, bo ja byłem pełen entuzjazmu, ten album, ale mnie facetka skłaniała, bo tam, prawda, obok takich świetnych obrazów, jak tam jest, był taki obraz, pamiętam z tego czasu, i tu był reprodukowany w Playboyu Amitié, chyba, rozumiesz, z takim szkieletem i z taką tą postacią ludzką, rozumiesz, tam się szanie, bo był kupa, rozumiesz, takich koksów w stylu Marianto, czy wiesz, niektórych obrazów Alicji Wal i tak dalej, takich, które on na handel robią, więc jeżeli się widzi z bardzo dużą ilość, widać stereotypy wyobraźni, widać ubóstwo środków, no, każdy się robi, ale i to nie ma człowieka, który by nie...
Ale w albumie 220-stronicowym, żeby zmienić temat zejść z Glinickiego i tych spraw, w albumie 220-stronicowym 100 reprodukcji musi być. Musi być, bo to jest warunek, który ja postawiłem tym Arkadom.
Że albo musi być 220. 100 reprodukcji nie wytrzyma nie tylko Michał Anioł, Brojgel czy ktoś inny, no po prostu najwybitniejsi tego świata nie wytrzymują 100 reprodukcji i tracą zamiast
zyskiwać. To jest
oczywiście, że za dużo.
Ile uważasz, że jest optimum?
Proszę ciebie, optimum to byłoby za mało, bo optimum to byłoby 20 kilka, rozumiesz? Tak jak ja uważam, wystawa to jest to, na wystawie przynajmniej nie twierdził, że było za dużo czy za mało, jest to mniej więcej ta ilość, która robi maksymalne wrażenie, a równocześnie nie pozwala się jeszcze znudzić, rozumiesz? To jest tak jak z jedzeniem, lepiej zostawić trochę apetytu niż zmęczyć
przeciwnika.
No lepiej jest 70 niż 100, jeśli tak, chociaż ja uważam, że 70 jest za dużo. Nyczkowi tłumaczyłem, że 70 za dużo, na co mówił, że ale jak damy rysunki, jak damy coś, jak połamiemy odpowiednio tekst, jak niektóre będą tylko małymi reprodukcjami, jak się coś, to może wszystko w sumie, no być może, oby tak było, rozumiesz? Ja nie sądzę, że ja potrafiłem namalować 70 obrazów, które byłyby różne, rozumiesz? Strasznie ciężko. Ja sobie zdaję sprawę, że
nie masz ją, którego... Ale muszą być różne.
No kochanie, no wiesz... Ja wytrzymuję na przykład Dimaccio, którym, czy Giger, ale oni są też, prawda, oni zwracasz uwagę, że oni są nawet bardziej jeden do drugiego pod... Dimaccio numer 1 do Dimaccio numer 30 jest nawet bardziej podobny niż Beksiński numer 1 do Beksiński numer 30, prawda, bo on bardziej działa w zasadzie stereotypu, więc może jeszcze ja się nie zmęczę taką ilością, jaka jest Playboyu, tu mam dużą satysfakcję, ale jakby to był taki gruby album, ja bez przerwy widziałbym te dziewice, anioły, pedałów tych mistycznych, rozumiesz, i jakieś inne tego, prawda, to już za którymś razem bym mówił, no dobra, coś innego. Jak ja sam, autor, który powinien kochać wszystko, mało się nie pożygam, jeżeli Glinicki przyniesie taką kupę, rozumiesz, moich własnych tych, no to co ma robić ktoś obcy?
Tak, tylko że są chyba różne sposoby oglądania tego samego albumu. Są pierwsze spojrzenie, którym można się za szybko nasycić. Jest drugie, jest później dziesiąte, w którym już każdy obraz się ogląda, wpatruje się w niego, porównuje, zaczyna być interesujący. Zależy, kto ogląda. Są ludzie, którzy oglądają powierzchownie, chcą mieć album na to, żeby zobaczyć, rzucić okiem, pokazać. A inni, którzy mają na to, żeby wracać do niego regularnie. Ja mam albumy niektórych malarzy, ale takich, którzy mi się podobają, powiedzmy, do których no, wracam, czy też zbiorów malarstwa. Z reguły zbiorów, prawdzie, powie, że jakiś zbiór, no to wtedy jest różnorakość. Ale dowracam bardzo wiele razy do nich i wtedy już patruję się, już się powiesz tego. Spędzam kilka godzin czasami słuchając muzyki, wpatrując się, więc to już jest piąte spojrzenie, a pierwsze było rzeczywiście takie pobieżne. No i co? No może masz je rację, wiesz. Ja się z tymi 22 obrazami absolutnie zgodziłem od razu i zrozumiałem szybciutko, że to jest za silne malarstwo, żeby można było pokazać więcej niż to. Na początku miałem projekt 40, ale potem myślę sobie, że 40 to zupełnie nic już nie będzie widać. I te 22 pomyślałem, że w dobrym świetle i dobrym rozporządzeniu to będzie akurat tyle, ile trzeba. I rzeczywiście mi się sprawdziło, bo tyle było. Jak gdybym zrobił więcej, oni już nie zauważali niektórych obrazów w jednej sali, dlatego że tam było złe światło. A cóż dopiero, gdyby było bardzo dużo. No ale wiesz, teraz proszę ciebie, album, ja wydaje mi się, album z 60 reprodukcjami może być dobrą rzeczą i byłoby znakomity, ale to by musiał być przepięknie zrobiony album, w którym szata graficzna była tak atrakcyjna w tym wszystkim, że ona by uzupełniała wszystko jak w kadrach przepięknych by ujmowała, rozumiesz? Ale ponieważ oni tego tak nie robią, no to co? To inaczej będzie wyglądało jeszcze ubożej, bo już ubożutno wygląda ten sam przedsięw, ten album. Przez to, że jest małego formatu.
Ten
przez...
album nie jest za dobry. Ja widziałem Dudę Gracza, widziałem obrazy Dudy Gracza na wystawie i później widziałem ten album i on tam został, mimo tego, że Wielnicki zachwycał w to wydrukowany. No tam krzywdę zrobili, no w sumie Duda Gracz, można nie cierpieć jego tematyki, można nie cierpieć jego typu deformacji, ale w sumie jak on położy farbę, to jest ładnie położona farba i nie można powiedzieć, że on nie umie malować. Można rozpaczać nad jego niektórymi upodobaniami i miłością do szmoncesu, prawda, ale nie można powiedzieć, że tam nie ma dźwięcznego, prawda, brązu, ładnej czerwieni, czystej bieli, która nie jest tępa i tak dalej, i tak dalej. No tam przyznał, niczego z tego nie było na albumie. Został ten, to, co zresztą, za co zresztą najwyżej jest Duda Gracz ceniony, mianowicie szmonces. No czy tam nie szmonces, bo to niewłaściwe słowo, ale jakoś tam określa, no, ten dowcip taki. Prawda?
Powiedz jaki, dlatego, bo szmonces jest słowem, którego nie rozumiem. Nie wiem, co to znaczy szmonces.
Szmonces to był dowcip żydowski, przecież to istniało już lat 30. opowiedzenie, że to jest fajny szmonces, ale najczęściej miał podtekst erotyczny, rozumiesz? Mm-hmm. Taki jak wtedy. Zawsze był z tymi uj, aj, rozumiesz, z tymi rozmaitymi, trzeba było tak opowiadać, i Żydzi mieli pewno jegoś tak, stąd szmoncesem ja generalnie nazywam, już rozszerzyłem to jakby pojęcie, ogólnie nazywam ten taki bardziej, ten mniej wyrafinowany kawał, no. Mm-hmm. No bardzo wiele rzeczy u Dudy Gracza, co mnie razi, ale co oczywiście nie znaczy, że nie podziwiam jego warsztatu, rozumiesz? Mimo, że Duda Gracz cały czas mówił, że o to nie chodzi, ale on jest bardzo fajnym malarzem i jak namalował gdzieś tam góry czy coś takiego, jak nareszcie, czy jakieś osty, które coś takiego właśnie jak tutaj jest, wiesz, i tak dalej, to było pięknie namalowane, czyli widać, że facet umie, natomiast ma niepohamowaną wyobraźnię w sposób, powiedzmy, ta niepohamowaność jest troszeczkę taka dla mnie przynajmniej niestrawna, z racji tej, że jak ci mówiłem, jak ja już nie mogę fonostadę znieść, to tym bardziej nie mogę znieść rozmaitych tych takich hec z kosynierami gołymi, proszę ciebie, sprzedawczyniami mięsa ze sklepów, rozumiesz, na tym, czy tych w ogóle dowcipów w stylu Mleczko, Gracz i tak dalej, no, tej polskości w całym jej rozpasaniu, rozumiesz, nawet z przymrużeniem oka. Po prostu ja jestem facetem, któremu jest potrzebny nawet fałszywy patos i podejrzana mistagogia, rozumiesz, w większym stopniu niż siarmiężny, rubaszny, zdrowy humor. Ja na przykład mogę oglądać lipi tego Kobylińskiego, rysunki i dowcipy. Dudy Gracza są mniej więcej z tego samego zakresu, ale to jest ta kreska, i to miejsce, które jakby się zrosło w mojej wyobraźni, jest dowcipem to, co robi Kobyliński. A Duda Gracz robi piękne, sztalugowe malarstwo i nagle tutaj smark umieści taki, który mi to wszystko psuje. No.
Nawiasem mówiąc, Kobyliński się bardzo zachwyca twoim malarstwem. Czytała mi pani Stefanowiczowa, która jest żoną ambasadora polskiego, oni mnie przyjęli bardzo uprzejmie na audiencji, dlatego, bo ja tam miałem w związku z tobą różne sprawy. I ona mi wyciągnęła list Kobylińskiego, do niej pisany, bardzo długi, o tym właśnie zapytałem, jak się udała wystawa Bychińskiego, no bo to widocznie się dowiedział od kogoś, bo ja mam do niego wielki sentyment, a zwłaszcza za to, i tam zaczął cię cytować, tyś napisał jakiś taki mały tekstik gdzieś tam do jakiejś któryś z twoich wystaw, czy do jakiegoś katalogu, nawet nie pamiętam, co w tym tekściku było, coś takiego. I tu później się ciągnęło, widziałem tak pół strony na mapie, ja już ona nawet potem przestała pisać. A to tak nawiasem wspomniał. Więc proszę ciebie, mówiłeś o Dudzie Graczu i o tym. i o czym myśmy to mówili, do czego ty doszedłeś, do Dudy Gracza. Teraz ja zaczynam gubić wątek.
Właśnie, właśnie, to już ja mówię, inteligenckie rozmowy polegają na tym samym, na czym polegał, proszę ciebie, taki jeden z późnych filmów Buñuela. Nie pamiętam, jaki on ma tytuł, czy Dyskretny urok burżuazji, czy, bo ja mogę przytoczyć inny tytuł, a to będzie inny film, który się cały czas dzieje według zasady skojarzeń, skojarzeń z onirycznych. Nic dalej się nie ciągnie, tylko rozumiesz, coś się dzieje, ale od tego wychodzi następna akcja, od tego następna akcja, od tego następna akcja i właściwie nie ma związku między początkiem a końcem, bo po prostu, czy może to jest... Może to był...
Dyskretny urok burżuazji był, na tym polegał, tak.
Nie pamiętam, czy właśnie ten...
Były to sceny zupełnie niezwiązane z sobą.
Znaczy ciągnęły się na tej zasadzie, gdzieś tam była, pamiętam, jakaś restauracja, tu jej
zajeżdżają,
chowają akurat jej właściciela, który leży na katafalku, prawda, i coś bez przerwy się ciągnie, ale już za chwilę już wypuszczamy tą restaurację, bo już jesteśmy gdzieś dalej.
Sam Dyskretny urok burżuazji, tak.
Ja swego czasu próbowałem napisać tego rodzaju opowiadanie, zresztą niezależnie od Buñuela, bo dużo chyba wcześniej. No jest to rodzaj i łatwizny, ale równocześnie i po pewnym czasie zaczynają tu jednak rządzić pewne prawa, rozumiesz, bo tak się sposób wydaje, że można wszystko powiedzieć. Tym niemniej w rozmowie dwóch inteligentów najczęściej jest to czysty bełkot, właśnie to mnie drażni. Powinna być jakaś taka pionowe, rzędne, rozumiesz, i odcięte i tu powinno się dokładnie mówić. Rozmowa ma dotyczyć tego, ten temat wyczerpany, zmierzać w jakimś określonym kierunku, zakończyć, ewentualnie wynotować na marginesie wszystko, co z tej rozmowy jakby wynikało jako dalsze możliwe tematy i później się za to zabierać. Tymczasem tu się leci ten jeden temat, który ma następny, później jest to taka lawina, która spisana razem daje coś zupełnie...
Tak, to w dużym stopniu jest prawdą. W dużym stopniu to wychodzi potem z tego taki sobie bałkocik inteligencki, takie sobie rozmówki wokół szklanki czy wokół herbatki. W dużym stopniu, jak czytam nas, spożycie mówiących, to tak jest. W bardzo dużym stopniu. Ale czasami jest jakaś dłuższa kwestia, bardzo udana, ciekawa i to właściwie warto ją dopracować, wyrównać i ją właściwie, na nią poluje cały czas, jak się nagrywamy. To o to mi właśnie chodzi. Dzisiejszą rozmowę, poza tym mi chodziło o to, żeśmy sobie wiele osobistych spraw powiedzieli, mnie bardzo na tym zależało. Ale jak chodzi o te nasze rozmowy, to zauważyłem, że są czasami dłuższe sekwencje interesujące, które można doprowadzić do czegoś. A poza tym jest sieczka, tak sobie wylecało. Na początku ja za wszystko się brałem, za każdą, każde słowo mi się wydawało święte, coś ty powiedział. Trzeba było doprowadzić do tego, żeby ono miało sens i żeby ono było niestracone, bo ono może być to najważniejsze.
Ale zrozumiałem, mnie to przerażało, jeżeli ktoś, wyobraź sobie, że ktoś na ciebie tak zaczyna polować na świętość twoich słów.
Ja miałem na początku inny stosunek do ciebie, a poza tym stale wymiar czasu. Ja miałem stosunek do twoich obrazów też inny, wymiar czasu. Ja nie wiedziałem, że następne, nie miałem pewności, że następne słowa nastąpią, że następne obrazy przyjdą, że ja będę miał do nich dostęp. Więc ja miałem stosunek zupełnie pożerniczy do tego wszystkiego, coś ty mówił, czy coś ty malował, bo mi się wydawało, że to już jest ostatnie, co ja miałem. Ty już zaraz skonasz, już ostatnie słowa wypowiedziałeś, a tu już ci nie będzie.
Kurczę, na co mnie pieprzy? Na pierwszym tym, jak mówię, że no może na 15 lat, ja mówię, no to dla mnie to już całe życie. On mówi, a to dobrze, to zróbmy na całe życie. No to 30 lat. W takim razie, tylko coś w niewolnicy.
Żartuję w tej chwili, mówiąc, że umrzesz mi za chwilę. Później to jako przenośnił. Ja nigdy nie miałem tego wrażenia, tylko zerwie się znajomość. To są podświadome rzeczy. Ja je teraz dopiero nazywam. Ty sam się kiedyś z tego śmiał, że to wszystko jest ex post tłumaczeniem, że to nie jest prawdą. W zasadzie to jest tłumaczenie, bo to jest odnajdywanie przyczyn, które istniały we mnie, tylko że były w stanie przytłumionym, nieświadomym. Teraz ja sobie niektóre z nich przynajmniej jakoś uświadamiam, albo przynajmniej jakoś nazywam, bo one i tak nie są jeszcze uświadomione, bo one są zawsze w splocie z innymi, więc to jest zupełnie konglomeraty innych przyczyn. Ale jedną z przyczyn, proszę ciebie, tego było prawdopodobnie lęk, że ja tylko prześlizgnę się przez to wszystko, że już później nie będę miał do tego dostępu z takich czy innych przyczyn, w związku z tym, że trzeba szybko się kochać.
Przyczyny mogły być.
Boże, kocham, na życiu jest milion przyczyn, no i też mi się razy zdarzyło prześlizgnąć przez jakąś historię, która nigdy potem mi się już nie zdarzyła, a która mogła się zapowiedzieć na coś. No. Przecież nie miałem żadnych Nie wiedziałem, ty mogłeś powiedzieć w pewnym momencie, na przykład, dajmy spokój z tym rozmowami, bo już zabiera mi to za dużo czasu, muszę malować. No i koniec rozmów. Tyle, co uzbierałem, to moje, a potem już nie mam. A teraz jest zupełnie inny stosunek, teraz jest do ciebie, już wiem, że to, co chciałem się dowiedzieć, mniej więcej to wie. Jeszcze dzisiejsza rozmowa mnie bardzo w fragmencie. My teraz to mówimy, to już mnie nie interesuje. Ale to, co już mi mówili przed chwilą, to uzupełnia, bo jest jakąś taką prywatną osobą, o rozmową, proszę ciebie, która jest dla mnie.
A żałowałem, przepraszam, że znowu zmieniam wzorem inteligentów temat, ale teraz mi się już przypomniało, żałowałem, żeśmy nie włączyli przed 2 dniami magnetofonu. Mhm. To już ze względu na to, że miałbym ciebie nagranego i zrobiłbym montaż. Bo mam tę pierwszą taśmę, kiedyśmy w ogóle spisywali umowę. Kiedy w ogóle po raz pierwszy włączyło się magnetofon, to chyba było właśnie wtedy w tym. I jest to 4 chyba rolki taśmy. No, gdzieś tam leżą, to zrobiłem z nich kopię. I tam pamiętam ten twój, tą absolutną pewność siebie. I teraz tu mówisz, no byłem naiwny, gdy nie tego. Byłem naiwny. I myślę sobie, byłoby wspaniałe zestawić jedno z drugim na jednej taśmie.
Po co
dla ciebie.
Tak, czy sądzisz, że ja nie mam na tyle wnikliwości, żeby wiedzieć dokładnie, kim ja jestem? I żeby mnie to zaskoczyło, albo na przykład pokazało mi sobie samemu.
Nie, nie pokazać.
Ja doskonale wiem, jakie były. Tak samo jak wiem, jakie twoje przyczyny są, jakie twoje są obawy. Ja to dokładnie widzę. Tylko ja to widzę na tle pewnych rzeczy, których ty nie rozumiesz. I dlatego ja je sytuuję. Ty sobie się zdaje, że ja nie zrozumiałem sprzeczności twoich przyczyn, mojego entuzjazmu, zmiany układu. Ja to wszystko widzę. I to dokładnie tak narysowane, jak kreską czarną, tylko że ja to widzę na innym tle, które pokazuje mi, że inne rzeczy są ważne, czasami działają mnie jako motory, których ty nie zauważasz. To, że ja byłem siebie pewien, absolutnie, ja naprawdę jestem pewien. Ja sam to często piszę. Jednej, jedynej rzeczy mogę tutaj czarno na białym, nie wyprę się nikt. To jest genialne malarstwo. Primo, sekundo, to jest malarstwo, które można wylansować. Trzecie we Francji, czwarte w okresie, w którym się w tej
taki chwili sam będzie. Pewien siebie, że to jest genialne malarstwo, był, nie chcę ci już przypominać, znany ci skądinąd Seguenny.
Też to tego, że ja nie mogę się, że ja zmienię zdanie. To ja mogę, ja cały czas się boję, że przestanę moją żonę kochać, na przykład z dnia na dzień, co się stanie. No co ja mogę ci powiedzieć? No to co ty możesz powiedzieć? Na to?
Nie, nic nie mam.
No wiem. Co ja mogę poradzić na to? Co on może poradzić? Co on może ściegiem, ten szydło poradzić, że się wyzbył twoich obrazów? Prawda, szydło to zdaje się cierpiał z tego błędu, ale też pieniądze go tak ciągnęły, że już zdał z gotów był zrezygnować. Co ja mogę na to poradzić? Na takie rzeczy nie można nic poradzić, jak się człowiek nagle upadnie i umrze, dostanie zawału serca. Ale ja mówię o rzeczach racjonalnych, że ja nadal twierdziłem, twierdzę, że to jest rzecz do wylansowania. I to w moich możliwościach, w zakresie moich możliwości, bo przecież ja bym dawno to rzucił, gdybym uważał, że nie jest to możliwe. Uważam, że możliwe i należy to zrobić i to się zrobi.
Nie no, ja się powoływałem nawet...
Pokazywanie mi nagle, że ja się zaprzeczam sobie, ja sprzed 2 lat, ja za teraz, ja ci przed 5 minutami mogłem co innego powiedzieć, jestem dumny, że mi wytkniesz tą sprzeczność. Bo po pierwsze, ja się nie boję sprzeczności, ja się z nich cieszę. Uważam, że sprzeczność jest daleko bardziej interesująca niż koherentność i logika. Ja absolutnie nie wstydzę się. Tym bardziej, że ja cały czas żyję w świecie z koherencji, bo jako prawnik jestem zobowiązany do tego, jako naukowiec jestem zobowiązany i cała moja mentalność jest mentalnością racjonalisty, który szuka cały czas koherencji, przejrzystości, jasności. W związku z tym ja mam ogromną satysfakcję, jak ktoś mi wytknie, że ja jestem sprzeczny, dlatego, bo nareszcie to jest dla mnie daleko bardziej interesujące. To ja wiem, że w tym rzecz polega, nie w tym, czy można zbudować koherentne rozumowanie, które do niczego nie prowadzi. A po drugie, a to jest jeszcze głębsze i chyba jeszcze prawdziwsze, że w sumie, jak mi wykażesz moją sprzeczność, to jeszcze raz mi udowodni, że mimo wszystko w sprzeczności istnieje ciągłość. Tylko, że to jest po prostu nie w tym samym momencie, nie w tym samym układzie, nie w tych samych proporcjach. Ja sprzed 2 lat to jestem ja. To nie jestem ja z dzisiaj. Ty nie masz powiedzieć, Piotr powiedział, a potem powiedział. Piotr powiedział w 1984, Piotr powiedział w 1986. No w międzyczasie zdarzyło się kilka spraw.
No, ale zestawienie to byłoby zabawne. Ty nie rozumiesz, że mnie czasem coś może bawić po prostu dla tej. No.
No ale co byś usłyszał? Jakie? No, że byłem naiwny, a nadal wierzę w to samo. No więc, i co byś usłyszał? To, że człowiek się nauczył.
Nawet nie wiem, co bym usłyszał, bo ja mam wspomnienie, proszę
cię. Gdybym miał właśnie... teraz tyle szmalcu, ile dysponowałem wtedy, to z powrotem bym zrobił taką samą wystawę. I ile mógłbym już tym razem oficjalnie bez sprzedaży. No i patrz. No. Gdybym mógł, gdybym dysponował taką samą ilością gotówki jak wtedy, bym zrobił następną wystawę bez sprzedaży, z taką samą, z takim samym szafarzem, czy jak to tym nazywasz, z wystawą taką oprawą.
Tu miałem właśnie wątpliwości, dlatego ci zadawałem je przed, co mnie w ogóle zaskoczyło, bo pamiętasz to pytanie, powtarzam, dlatego bo to się nagrywa, bo jakbyś mógł cofnąć czas i był teraz 20 lutego 1984, ale ty byś miał całą świadomość tego, co się stało, czy byś po raz drugi zawarł umowę, czy byś jej nie zawarł.
Dwoma rękoma podpisuję tą samą umowę, powiedziałem ci to. Bez chwili wahania. Chciałbym, żebyś ty powtórzył to samo, co mi wtedy powiedział, dwa dni temu.
To już nie zapomniałem.
Podpisałbyś taką umowę? Z powrotem?
Ja tak. Ja bym podpisał, z tym, że ja... bo dla mnie ona jest układem z wielu względów korzystnym, tylko że, proszę ciebie, ja wielu rzeczy jakby nie wiedziałem. Nie mogłem jej jakby do końca zobaczyć tego, co będzie dla mnie ograniczeniem tutaj. Podpisałbym tą umowę, bo ja byłem... Po prostu nie jedna rzecz, proszę ciebie. Świat się oczywiście dzisiaj zmienił, więc trudno jest powiedzieć. Ja dzisiaj po prostu nie mam wejścia jakby w to środowisko, to znaczy nie orientuję się, jak dzisiaj wygląda status finansowy, powiedzmy, przeciętnego Polaka, jak dzisiaj wygląda ta górna warstwa, która ma pieniądze, czy ona kupuje obrazy, czy ona nie kupuje, jak w ogóle dzisiaj wygląda rynek sztuki, bo ja po prostu się od tego oderwałem blisko już 3 lata temu. I po prostu w coraz mniejszym stopniu, nie mam już telefonów, nikt tu się do mnie nie pyta, bo wie, że ja jestem po prostu jakoś poza zasięgiem, co się dość rozeszło w Polsce. Więc ja nie wiem, na ile dzisiaj funkcjonowałbym, czy nie funkcjonowałbym, jeżeli by nic nie zaszło. Tym niemniej w momencie, kiedy żeśmy podpisywali tą umowę, sytuacja była dość krytyczna, bo to był 84 rok, zaraz po stanie wojennym i wszystko wskazywało, że będzie energiczniej niż to się stało w rzeczywistości wdrażana reforma ekonomiczna, o której się masę wtedy mówiło. Albo też władze z kolei ugną się przed, jak już to było tysiące razy, no tysiące nie, ale dziesiątki razy poprzednio, przed żądaniami ludu i wprowadzą system kartkowy nasz egalitaryzm posunięty do absurdu, albo jedno, albo drugie. I tak egalitaryzm znaczyłby dużą ilość pieniędzy w rękach dużej ilości ludzi, tylko zupełny brak towaru. Ja najprawdopodobniej sprzedałbym wspaniale, tylko nie wiadomo po co, rosłoby moje konto. Albo też przeciwną ewentualność ostrej reformy ekonomicznej, która oznaczałaby dużą cenę towarów, małą ilość pieniędzy i teraz pytanie, czy ci ludzie, w których rękach by się zgrupowały pieniądze, nie bardziej było w tej układzie, byli zainteresowani dalszymi inwestycjami, a nie tezauryzowaniem, prawda?
To mi mówiłeś, ja to mam nagrane, ja to nawet zredagowałem tą rozmowę, ale dokładnie to powtarzasz to samo, co
no to było moje rozważenie, że ja wtedy zacząłem szukać wyjścia na zachód. I ty byłeś drugim z kolei wyjściem, które się pojawiło. Po tobie przyszli jeszcze jacyś Belgowie.
Ale ja chciałbym wyjść poza tego rodzaju rozmowę i w dzisiejszej rozmowie pójść głębiej. I znowu ci zrobić zarzut, że ty stale wracasz tylko do jednego, że ty byś podpisał taką umowę, bo takie układy z punktu widzenia materialnego by ci odpowiadały.
No pierwsze.
A ja stale mam nadzieję, że w międzyczasie na przykład to, że zaczynasz być znany, może będziesz sławny, że wyszedłeś nie za z punktu widzenia wygodne, niewygodne, pieniądze, nie pieniądze, że stale tego rozmiaru jakiegoś innego niż czysto materialny u ciebie nie ma. No nawet teraz powtarzasz dokładnie te same argumenty sprzed roku, stale, mimo tego, że widzisz, że ja jestem tak łakomy tych wymiarów i że tyle rzeczy o tym mówię, to nadal u ciebie ten wymiar nie istnieje. Ty stale powtarzasz ten sam argument. Tak to byłoby dla mnie wygodne, ponieważ...
Ale ja ci patrzę, oferowałem jakby ewentualność, która była niejako pozamaterialna, w pewnym momencie zacząłem sądzić, że może rzeczywiście...
Czy to, że będę kupował twoje obrazy, będę miał pierwszeństwo?
Nie, no po prostu była taka idea, którą ja ci przedstawiłem swego czasu, żeby po prostu zmniejszyć jakby wysiłek idący na lansowanie, kupować je dla siebie. I wtedy po prostu w tej cenie, którą masz dotychczas, ja bym wiedział, że te obrazy nie zostaną w ogóle nikomu sprzedane.
Czy udaje, że nie rozumiesz? Przecież ja ci mówię zupełnie o czymś innym. Nie chodzi o jakieś rozwiązania tego typu. Mnie chodzi o to, że ty stale nie wyrażasz najmniejszego zainteresowania tym, że ty się robisz. Że możesz być sławny, że możesz być na światowo znany, że to byłaby przyczyna, dla której potwierdzasz, że dzisiaj tak warto było jednak to zrobić, bo zaczynasz tam być znany. Ty stale wracasz do tego, że to jest materialnie wygodne.
Ale myśmy już rozmawiali, prawda, na ten temat, że ja tu jestem jakby wykastrowany z
tych
normalnych, jak ty twierdzisz, bo nie wiem, czy one są normalne, ale ponieważ wielu ludzi mi ten sam tonem to mówi, więc widać, są to normalne odczucia ludzkie. Ich po prostu chyba nie mam.
No rzeczywiście, nie masz.
Ja nie sądzę, żebym tak naprawdę pragnął być sławny. W każdym razie w sławie...
Ty taki patetyczny w twoich obrazach i masz absolutnie nic z patosu sytuacji, z patosu przedsięwzięcia, z ogromu, ambicji i tak dalej. Nic. Materialnie, jak drobny urzędnik, mały buchalter, wyliczasz sobie, to by mi się opłacało, to by mi się nie opłacało, to fajnie, to tak, to będę tutaj...
Tak, bo ja mówię ci, że najchętniej, to już było takie marzenie dzieciństwa, że mam jakąś taką względnie luksusową, luksus to nie znaczy wiele w moim wypadku, znaczy jest tam aparatura hi-fi, w jakimś klasztorze, jednak jakiś braciszek jest, który dostarcza płyt, prawda, przynosi, dzwonią zawsze, jak jest obiad i nic mniej więcej nie obchodzi, może to być nawet kraty w oknach mogą być, prawda, ja sobie tylko zapierdalam, tylko dzwonię do brata przeora, żeby mi się trochę czerwonej farby przydało, to inny braciszek zapierdziela do miasta, przynosi tą farbę, prawda, ja sobie maluję. W zasadzie to jest jakby ideą mojego życia. W pewnym momencie udało mi się to nieomal zrealizować. Nie było braciszków, ale ja już miałem taką swoją wieżyczkę z kości słoniowej, w której sobie mogłem funkcjonować. Bałem się panicznie, że mi rozpieprzą tą wieżyczkę przede wszystkim nasze idiotyczne układy polityczne i ta jakaś gigantyczna banda grotgerów, która wyleciała z jednej strony, prawda, i w ogóle te wszystkie inne rzeczy, które wiadomo jak wyglądały. Ale jakoś mi się udało wymanewrować. Także właściwie z nikim się nie musiałem obrazić, ani także nigdzie niczego podpisać.
Ta cecha charakteru jest tak strasznie zaskakująca do dziś teraz. Ja już wiem, że ona jest prawdziwa, ale na początku ja myślałem, że to jest poza, ponieważ ty często pozowałeś. Ja wiem wielokrotnie, ja ci mogę udowodnić, ileś ty razy pozował. Skąd ty o tym wiedzieć, tak jak mówiłem, dzwony nie dzwoniły, nie mówiły, że to nagle jest prawda. A tutaj okazuje się, że to jest prawda, że ty rzeczywiście jesteś, tak jak mi powiedziałeś kiedyś, masz naturę na 5% tego emeryta, który chce mieć swoją rentę o określonej dacie pewną i cała reszta tego nie obchodzi, spokój do malowania.
Bo ja wiem, że ja powyżej pewnych, ja na przykład tak jakśmy rozmawiali niedawno o dużych pieniądzach przy jedzeniu chyba, prawda? To się niestety nie nagrywało. No, kiedyś tam mówił o jakiejś rodzinie jakiejś jakaś Polka, która gdzieś tam bogato wyszła za mąż i mieszkaniem administrujesz i tym podobne historie. No jest sytuacja wielomilionowego majątku, a cóż ja bym z tym robił? Dla mnie jest jedyne, widzę zastosowanie, ale on już jest za późno, jest zresztą za stary na to wszystko.
Miałe atelier, tak?
Nie, ja bym wtedy chyba nie atelier, tylko ja bym pewnie zaczął muzyką się elektronową bawić, albo może film bym nakręcał. Dla mnie liczy się tylko możliwość przerobienia pieniędzy w narzędzia, rozumiesz, a narzędzi w coś tam. Ten mechanizm mógłbym uruchomić w ramach te narzędzia, które mnie są potrzebne i ta koszta, które ja ponoszę i przy tych rozmiarach i tym wszystkim, co sobie jakoś do czegoś przywykłem, nie są aż takie duże. One są może duże na polskie stosunki, ale od lat mi się już udało, że to jakoś na tym mniej więcej pułapie funkcjonuje i właściwie mógłby on być dwa razy większy, nie byłoby gorzej, ale w sumie na przykład w tej chwili ja nie uważałbym, że byłem źle, gdyby nie te lęki, o których ci mówiłem, które spowodują, że ja od roku prawie, że się boję wydać na coś pieniądze, tylko je nieustannie wpycham na konto, bo nie wiem, co będzie. No więc rzeczywiście od roku zachowuję się jak ciężko chory paranoik i ta sytuacja zaczęła mi już dolegać, rozumiem. Z racji tej, że nie wiem, nie mam tej pewności, czy ty nagle w którymś miejscu się nie wykobzasz, a ja z kolei nie okaże się, że nie mam w ogóle już żadnego podłączenia do krajowego rynku i że wtedy muszę mieć jakieś zabezpieczenie, żebym mógł nadal oczywiście malować.
Doskonale to rozumiem.
I to jest ten
nigdy nie było to, żebyś ty wiedział, jakim w pewnych momentach mojej tego, jak ja byłem w ciężkich opałach, żebyś ty wiedział, do jakiego stopnia to było moją obsesją. Powiem, że dokładnie na tym samym poziomie, albo może i większym, niż w stosunku do mnie samego, który się bałem o swoją przyszłość. To, że ja, proszę ciebie, takiego człowieka jak ty, albo tam jeszcze jednego, któremu byłem pieniądze winien, mógłbym pociągnąć do jakiejś, rozumiesz, przepaści, którą sam runę, było dla mnie przerażeniem. No, takim samym jak to, że ja sam do niej spadnę. Więc to, że ty mi to uświadamiasz na tego, to jest otwieranie otwartych drzwi, które są już dawno wywalone od tego. To mnie
zmienia zupełnie tego.
A teraz, proszę ciebie, ja wiem, że tobie tak zależy na tym, żeby ta gwarancja leżała, więc ci powtarzam, tak jak się nagrywamy, że dołożę wszelkich starań, żeby jak tylko ta wystawa się skończy, jeżeli będą jakieś pieniądze, a najprawdopodobniej będą, to żebyś wiedział, że one odleżone, odłożone leżą i żebyś wiedział, że dla ciebie one nie zostaną ruszone.
To ci, no no właśnie,
nie wiem, jakimi będę dysponował, ale w każdym razie będą jakieś takie, które już zaczną się liczyć, powiedzmy. A żebyś wiedział, że to jest, że gwarancja dla ciebie. A powiedz mi taką nawias ci otwieram. Proszę ciebie. Co do przyszłej wystawy. Jak ja ci powiedziałem, że ceny chciałbym ustalić między powiedzmy 35 a 85-90, to ty powiedziałeś no trochę za wysoko. Jaką ty uważasz cenę? Ja nie twierdzę, że ja się będę tym inspirował, ale w tej chwili już wszystkich pytam.
Ja się boję już w ogóle cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, w jakiej cenie ja sprzedawałem, co wiesz już. Wiem, że Alicja Wal no, sprzedawała w cenie 3000, ty mi mówisz, że 4, ja tak. O tym nie
mówię. Miałem jeden cynk, nie wiem, czy on był autentyczny, powiedziałem, że 4000.
I ja nigdy wyższych cen nie brałem. Praktycznie w Niemczech, co sprzedałem te dwa obrazy, prawda, które miały wyższą cenę, one miały, już nie pamiętam, czy 5 czy 6 tysięcy marek za ten, ale to też nie były ceny, które przekraczały, prawda, tą średnią. Porównywałem z tymi cenami, powiedzmy, tych takich malarzy jak Giger i z tym, że oni mają jakby szerszy wachlarz tego, co sprzedają. I to jest czasem, ja sądzę, jakby element, który także jest dość istotny, żeby na wystawie znalazło się coś, wiesz, w tym typie, choćby jak to.
To niską cenę.
To niższa cena. Wtedy tak. Dla jednych jest to stymulujące, że nie mogą kupić tego niższego, kupią wyłącznie wyższy, bo im się wydaje, że wartość jest prawda, w tej wysokiej cenie. No a inni, prawda, za to znajdą to szansę jakby dla siebie, żeby kupić to. Oczywiście nie jest to gwarant, ale tak mi się zawsze wydawało. Ja zresztą zawsze różnicowałem ceny.
A ja ci wierzę. Ja cię słucham z dużą...
Większość prawda, osób się temu przeciwstawiało, łącznie z Alicją Wal, która uważała, że cena powinna być sztywna, prawda, i tak dalej. Natomiast ja wiedziałem, że ja nie maluję sztywnych obrazów. Po prostu sam widzę, że jest obraz, za który dam 5 innych, prawda, bo mi się wydaje, że drugi raz go nie powtórzę, albo w każdym razie takiego obrazu. Natomiast inne obrazy wydaje mi się, że są w standardzie moim, a niektóre są poniżej tego mojego standardu. Po prostu był gorszy miesiąc, prawda. Zaczęli gówna takie się rodzić, prawda, które w ogóle dawniej sprzedawałem.
Ja chciałem zrobić wachlarz absolutnie rozpięty, dlatego, bo na to, żeby wyjaśnić poprzednie ceny, żeby nie było tego, że wiesz, spuścił stoną i sprzedaje taniej, ja chcę zachować 4, powiedzmy, obrazy, czy nawet 5, że po tej samej cenie, które były, te same obrazy, one nadal są po tych samych cenach. A teraz wachlarz się otworzył do samego dołu, bo to są inne obrazy, nie te, na których zależało tobie czy mnie, które miały być albo wcale nie do sprzedaży, albo po takich cenach, co jest zresztą zgodne z prawdą w moim wypadku. Teraz o inne sprawy. Więc wachlarz będzie otworzony, ale do jakiej granicy ty uważasz racjonalnie, wprawdzie ty nie znasz zupełnie stosunku francuskich. No ty właśnie. Wiesz zupełnie, co się w międzyczasie stało. Ty nie wiesz zupełnie, jaki jest odbiór. Ty nie wiesz, jak odbierają ludzie twoje malarstwo. To ty tego nie wiesz. Ale ja ci powiem szczerze, że ja, który siedzę bez przerwy w tym, ja też w końcu nie wiem. Bo nikt nic nie wie. Ja stale to piszę, że ja wszystkie elementy mam w ręku. Ja niby wszystko wiem, bo ja siedzę w samym centrum. Jeszcze dlatego jestem klasycznym przykładem racjonalisty, który natychmiast konstruuje z elementów, których posiada, jakieś rozumowanie, jakąś teorię, a w rzeczywistości ja nie.
Ja nie wiem, zupełnie... polega na tym czego może nie bierzesz pod uwagę, że wątpię, ja tu nie mam żadnego, tylko tak widzę, wątpię, żeby się w ogóle obrazy sprzedawały tak kiełbasa, prawda? No a w sumie...
Na pewno nie jest.
A w sumie sprzedaży, czy szansy sprzedaży nie jak kiełbasa, to już kilka miałeś. Z niektórych powiedziesz, żeś zrezygnował, z niektóre żeś podobno zrealizował.
Jak, o czym mówisz?
No, jeżeli idzie o sprzedaż, mówię, że no komuś sprzedał obraz, a z jakiegoś innego, który chciał kupić z Londynu, to żeś spławił, a mogłeś mu sprzedać i już mogłeś wyciągnąć do jakiejś... No więc... To jest chyba ta elastyczność kupiecka. Ja sądzę, że Alicja Wahl także nie sprzedawała na zasadzie kiełbasy. Ale ona tylko jej krąg znajomych zaczął rosnąć. Tak. Ilość obrazów na składzie już ci nieco wzrosła. Teraz ci będzie rosła stale, systematycznie. Wśród tych obrazów są te, którym należy dać wyższe ceny zaporowe, żeby też najlepszy materiał się nie rozlazł i co usiłuje od początku przeforsować.
Nie, najlepszego. Ja nie chcę, żeby się rozlazł.
Po prostu, bo to nam zabija możliwość...
Nie bój się tego, proszę cię. Nie myślę rozpuścić najlepszego materiału. No Boże, kochani.
Natomiast w wielu wypadkach należy zachować elastyczność. Jeżeli cena nie jest wystawiona, wynika z negocjacji, jeżeli ona jest taka, na który się nie traci, tylko zarabia, no to już jest dobrze. No, oczywiście nie należy
ja dopuścić... Ale ceny muszę wystawić, niestety.
Ale nie jest później jest... No czasem są później rozmowy, prawda?
Tak, jeżeli cena jest realna, to rzeczywiście jest prawda, bo nie było w ogóle żadnej rozmowy, jak...
Przecież myśmy nawet toczyli rozmowy. Przecież
tam ja... Przy realnej cenie jest.
Ja też nie miałem noża na gardle, żeby z tobą zawrzeć umowę na innych zasadach, ale zacząłem kalkulować, dodałem za i przeciw, przyjąłem współczynnik ryzyka, zastanowiłem się i wreszcie ci podałem, że na tych warunkach gotów jestem, proszę ciebie, oddać się powiedzmy w pacht, bo pod warunkiem niedyktowania mi tematów, które mam robić. Oraz bez ustalenia, że muszę zrobić określoną ilość obrazów, bo też wiesz, no wszelki...
Ja ci powiem, ja słyszałem tak, bo ja wracam do tego, żeby ustalić jakąś taką cenę, która byłaby powiedzmy ja już wiem, że ja jestem w tych granicach. Już jestem. Po pierwsze dlatego, że ta pani Jawka mi kupiła za 80, po drugie, że jak wystawiłem za 120, to jednak ona tego, jak wystawiłem temu, o, tu w Playboyu, w Penthouse za 120, tam na końcu było 120 obrazy, 120, to mi ten nie wydrukował tego. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie ma tam, tylko rysunkach jest.